Tu Radio Kraków Kultura.
Małgorzata Wypych z nami jest. Prezeska Mental Health Center, psycholożka, specjalistka w zakresie interwencji kryzysowej i wiele, wiele innych jeszcze obszarów, które na pewno, do których dotrzemy pewnie. Witaj, Małgosiu.
Witam bardzo serdecznie.
No więc ja myślę, że moglibyśmy zacząć od tego, czym jest w ogóle interwencja, kiedy jest potrzebna ta interwencja i czym ty się zajmujesz, bo to pewnie ciężko ubrać jest tak na pierwszy rzut ucha, jeżeli się nas słucha dzisiaj, to no, interwencje to zawsze się kojarzą z takimi skrajnymi przypadkami i raczej sprawy wielkiej wagi. Mhm. Natomiast jeżeli wyobrazimy sobie, że ktoś w tym działa na co dzień, no to cóż takiego można działać na co dzień interwencyjnie w takim zakresie?
Mhm. Więc o interwencji kryzysowej mówimy wtedy, kiedy ludzie doświadczają sytuacji, która jest potencjalnie narażeniem zdrowia i życia, czyli potencjalnie traumatycznych sytuacji. I w kontekście, w którym pracuję, czyli my dostarczamy swoje usługi dużym firmom, ale małym też, jeżeli ktoś nas gdzieś tam wygoogluje, a ma potrzebę, w takich sytuacjach, gdzie dochodzi do śmierci pracownika, albo pracownik traci członka rodziny, albo zespół, albo menedżer odkrywają, że ktoś ma myśli samobójcze, jest jakaś nagła diagnoza jakiejś śmiertelnej choroby, potencjalnie śmiertelnej choroby, czyli czasami, jeżeli pracownicy informują, że zachorowali na jakiś nowotwór i jakby tracą kontrolę, menedżer nie wie, jak się zachować, zespoły nie wiedzą, jak się zachować, to my jakby interweniujemy, ale w takim znaczeniu, że to są sytuacje, w których trzeba szybko ludzi zmobilizować, żeby sięgnęli do swoich własnych zasobów, żeby poradzili sobie z takim stresorem. I bardzo często nasza praca jest krótkoterminowa, bo my po prostu, jak mówię, pracujemy na zasobach, to znaczy, że odwołujemy się do zasobów zespołu, żeby ludzie sami wiedzieli, jak sobie nawzajem pomagać, żeby wiedzieli, jak rozmawiać z osobą, która, nie wiem, przechodzi przez żałobę. Czyli to nie jest proces psychoterapeutyzowania, tylko to jest proces jakby dokopywania się do tego, co jest i tak mocną stroną u pracowników, żeby oni sobie lepiej poradzili z tymi trudnymi sytuacjami.
Jakiego typu to są kryzysy, czy jakiego typu to są wydarzenia? W firmach rozumiem, bo rozmawiamy przede wszystkim o takim obszarze korporacyjnym. No to są klienci, którzy są zanurzeni gdzieś tam w środowisku korporacyjnym.
Tak, tak. Znaczy to, czym my się zajmujemy, to tak jak powiedziałam, to są sytuacje nagłe. Czasami bywa tak, że ktoś do nas dzwoni, bo nie wiedzą już, jak sobie poradzić z pracownikiem, który jest w przewlekłej depresji i nie wiedzą, jak zakończyć wsparcie, bo już na przykład jest zespół wykończony.
Jakiś przełożony pewnie, tak?
Przełożony najczęściej, tak, albo HR biznes partnerzy do nas dzwonią. Albo mają taką sytuację, w której właśnie zdarza się, że jest bardzo długo oferowana pomoc rodzicom z dziećmi z jakimiś chorobami i też w którymś momencie zespół jest sfrustrowany tym, że ktoś cały czas się zasłania tym, że nie może przyjść na czas, że czegoś nie dostarcza i my jesteśmy wtedy potrzebni do podjęcia decyzji.
Od brudnej roboty jest.
Trochę, znaczy my nie rozmawiamy wtedy z tymi osobami, ale jakby szkolimy HR biznes partnerów czy menadżera, przygotowujemy do tak zwanej trudnej rozmowy, ale najczęściej to jednak są sytuacje, w których dzieje się coś bardzo trudnego. Może się ktoś psychotycznie zdekompensować. Zdarzają się takie sytuacje, że komuś się po prostu uruchamia psychoza. Albo pracownik przychodzi do pracy, wygląda bardzo zmęczonego, menedżer zaczyna z tym pracownikiem rozmawiać i się okazuje, że ktoś jest po próbie samobójczej i oni też wtedy nie wiedzą, no i co my dalej mamy zrobić. Czasami jest tak, że po prostu menedżerowie dostają SMS-a, że ktoś się nie czuje bezpiecznie i że gdybym się nie odzywała kilka godzin, to zadzwoń na policję. I to jest taki enigmatyczny SMS i oni nie wiedzą, no i jakby co mam z tym dalej zrobić, bo umówmy się, menedżerów się w większości nie szkoli na te takie sytuacje. No więc my wtedy trochę nazywam to interwencją, ale chodzi o to, że my sprawdzamy, co już wiemy. Mamy dostęp do tej komunikacji, dlatego że jakieś zagrożenie zdrowia lub życia to nikogo RODO nie obowiązuje, więc menedżer po prostu ma prawo nam pokazać, co ten pracownik napisał i ustalamy, jaka będzie najlepsza strategia, żeby temu pracownikowi pomóc. Czy też zdarzają się wypadki śmiertelne w pracy, jeżeli są ludzie w biurze albo na produkcji, ktoś ma zatrzymanie krążenia i nie wiem, zespół najpierw ratuje tę osobę do przyjazdu służb, to też różnie ludzie reagują, tak? Często reagują tym, że udało nam się kogoś utrzymać przy życiu i są bohaterami i jakby na tym bohaterstwie nie są straumatyzowani.
No to taka wersja podstawowa, którą my mamy chyba, prawda? Tak zwana wypadkowa.
Tak, tak.
No i na tym się jakby kończy, podejrzewam, taka obiegowa wiedza na temat interwencji kryzysowej ludzi, tak?
Tak. Tak, no ale potem jest tak, że jedna osoba właśnie uzna, że ja coś zrobiłem, miałem kontrolę i to jest czynnik chroniący, nie rozwija się u kogoś trauma, ale u niektórych pracowników może się rozwinąć trauma, bo nie wiem, mają poczucie winy, że nie pomogli, że stali biernie, że byli zamrożeni. U niektórych po takich sytuacjach się ich własne stare żałoby odzywają, tak? I wtedy jakby po tej krótkoterminowej interwencji, kiedy my pomagamy menadżerom w komunikacji, trochę edukujemy ludzi, jak mają sobie z tą sytuacją poradzić, tak na CITO, niektóre osoby będą potrzebowały długoterminowego wsparcia, bo właśnie coś ta sytuacja u nich uruchomi, odgrzeje jakieś stare rzeczy, które były tam tylko przysypane, zaklepane i wtedy te osoby potrzebują już wsparcia długoterminowego.
Jakiego typu to musi być placówka, organizacja, żeby, mówię tu cudzysłów, pozwolić sobie na tego rodzaju komfort procedur. Mhm. Dlatego, że jeżeli odniesiemy to do różnych miejsc pracy, no to powiedzmy sobie szczerze, że jakby zawsze jakoś się to działa i dzieje i jakoś ludzie reagują. Natomiast żeby pozwolić sobie na jakby takie zaopiekowanie interwencji, no to co w jakich kręgach? Co to są za miejsca?
Ty zmierzasz do tego, kogo nie tak, że finansowo stać, ale kogo
nie tak, że finansowo,
mentalnie,
bo to jest pewien
to
pułap. Tak, to pomysł. Jest trochę tak, jak mówiliśmy kiedyś o takiej polityce równościowej w firmach. Mm-hmm. To są wszystko te aspekty, prawda, tak. Działania. Tak. Interwencja kryzysowa też jest jednym z nich.
Tak, i rzeczywiście jest tak, że my pracujemy z takimi firmami, które już zaczęły coś robić z well-beingiem, nie wiem, 10-15 lat temu. Potem była ta fala, jak wybuchła pandemia, to była fala na zdrowie psychiczne, więc tam już jest rzeczywiście większa świadomość i oni wiedzą, że ludzie mogą być straumatyzowani, że trzeba im jakiejś pomocy dostarczyć. Trochę też oczekiwania pracowników się zmieniły, więc to nowsze pokolenie, to młode pokolenie, które przychodzi do pracy, oni się już pytają o to, tak, czy macie dostęp do psychologów na rozmowach rekrutacyjnych, więc tu zmiana jest potężna, więc i te firmy, i pracownicy są bardziej otwarci na pomoc psychologiczną. Z drugiej strony bardzo często jest tak, że przychodzą do nas po pomoc firmy, w których menedżer doświadczył traumy i on sobie zdaje sprawę z tego, co to jest, tak, nie wiem, stracił kogoś, przychodził trudną żałobę i wie, że jak zespół cały doświadcza straty pracownika, to że oni mogą sobie z tym nie poradzić i może trzeba ich wesprzeć. Więc czasami stąd płynie motywacja tej organizacji, że przychodzi ktoś, kto jest rzeczywiście decyzyjny i mówi HR biznes partnerom, ej, potrzebujemy udzielić wsparcia pracownikom. Zdarza się też tak, mieliśmy takie sytuacje, że na przykład pracownik po stracie dziecka w wyniku śmierci samobójczej wracał do pracy i zespół się bardzo bał konfrontacji z tą osobą. Co my możemy zrobić, jak mamy się zachować, czy możemy o swoich dzieciach mówić, a co jak ta osoba zacznie płakać. Więc często jest tak, że to zespół traci kontrolę, ma poczucie utraty kontroli i menedżer te wszystkie pytania słyszy i nie wie, co im powiedzieć. No bo wiadomo, nie jesteśmy szkoleni na takie sytuacje, więc wtedy gdzieś nas wygooglują, też mamy już jakąś opinię, że my się trudnych rzeczy nie boimy, więc tam do nas spływają czasami właśnie takie zapytania o interwencje. I też myślę, że wzbudzamy zaufanie, dlatego że my nie naciągamy klientów na działania, że mamy tu wszystko, nie? Mamy kafeterię i zrobimy wszystko, zapłacić nam 20 tysięcy za interwencję. Najpierw sprawdzamy, co już się zadziało, jak sobie radzi zespół sam, bo jest coś takiego jak grupowa żałoba i to jest proces, który się naturalnie uruchamia w takich sytuacjach, że ludzie się wspierają, ktoś tam kogoś przytula, tak, płaczą razem ze sobą, a jest grupa takich, co sobie heheszki robią, bo poczucie humoru jest dla nich jakąś metodą radzenia sobie. I ja jak słyszę, że ten zespół jakoś tam po prostu mówią o swoich emocjach razem, to ja mówię, ej, to dajcie im trochę czasu, bo teraz przyjedzie pani psycholog w apaszce i w koralach i będzie mówić ludziom, jak mają sobie radzić, to oni pomyślą, że jestem wariatką, tak? Tam się już uruchomił jakiś zdrowy proces radzenia sobie. Jeżeli nie ma odstępstw od tego, że są jakieś osoby, które bardziej zareagowały i wiadomo na przykład, że jest jakaś mama, która straciła córkę parę lat wcześniej i trzeba ją spytać, jak ty się z tym czujesz, to my tam nie lecimy na gwałt. I ja mówię...
No dobrze, ale w końcu jakby jako pani psycholog bez apaszki tam wchodzisz i rozumiem, że korzystasz, czy w jakiś sposób elastycznie dopasowujesz się do tego, co już tam się narodziło? Tak. Bierzesz to pod uwagę?
Tak, bierzemy to pod uwagę i czasami zdarza się tak, że zespoły nie chcą wcale spotkania z psychologiem i my na siłę się nie narzucamy. Ja wtedy ostrzegam menadżera, żeby on się przyznał, przyjrzał temu, czy w zespole nie ma tak, że jest jakaś dominująca osoba, która wszystkim narzuca wolę i mówi, my tu sobie poradzimy, więc nie przysyłajcie nam psychologów i zespół konformistycznie jakby godzi się na to, co ten ten dominujący człowiek mówi. Jeżeli tak jest, no to trzeba indywidualnie wszystkich spytać, co ty myślisz. Więc my czasami musimy instrukcje dawać menadżerom. Ale jest tak, że jak są zespoły, które się wiele lat znają i tam są w miarę stabilne osoby emocjonalnie, to oni się będą dobrze wspierać. I wtedy mówimy tak, to tu macie numery do interwentów. Jeżeli kogoś przerastają emocje, jeżeli macie takie objawy, że nie możecie parę dni pod rząd spać, albo zaczynacie się nadmiarowo bać o swoją rodzinę, bo to jakby traumatyczne sytuacje to wyzwalają, tak zwaną antycypowaną żałobę, co by było jakbym ja umarła i moje dzieci muszą sobie same poradzić, tak? Albo boję się o to, że mojej córce może się jakaś krzywda wydarzyć. No to jeżeli masz takie myśli i one nie odchodzą, bo to jest naturalne, że one się pojawią, ale po 2-3 dniach powinny zniknąć, tak? Ale jeżeli ktoś wpada w panikę i zaczyna być nadmiernie kontrolujący, to lepiej może zadzwonić do interwenta. Więc czasami nie robimy takich grupowych spotkań, ale dajemy numery albo kody na Mental Health Helpline i tam ludzie mogą już skorzystać, jeżeli poczują, że mają potrzebę.
No tak, wtedy to już jest organizowane. Tak. Jaki długi jest czas trwania? No bo interwencja kojarzy nam się z jakimś takim bardzo określonym czasem trwania, z reguły dość szybszym i krótszym niż dłuższym. Tak? Jak to jest? Bo to można by skonfrontować z wyobrażeniami.
Tak, prawda? I to a propos tego, co powiedziałam, nie naciągania klientów. Jakby my nie sprzedajemy od razu jakiegoś pakietu godzin, tutaj macie do wykorzystania dla pracowników, dlatego że z naszego doświadczenia wynika, że jak się, a robimy to już ponad 7 lat, że jak się zrobi takie spotkanie dla całego zespołu, my to nazywamy psychoedukacją, cokolwiek się nie wydarza, czy to jest zachorowanie onkologiczne, czy ktoś jest w żałobie po stracie dziecka, czy był jakiś nagły wypadek i nie wiem, blisko śmierci uratowany pracownik leży w szpitalu, jak robimy spotkanie z zespołem i im najpierw trochę przytaczamy, co jest normalną reakcją w tej sytuacji, że można nie spać przez parę dni, że człowiek się jest bardziej senny, czyli trochę takie objawy fizjologiczne im tłumaczymy, co im może przychodzić do głowy, czyli otwieramy pole do normalizowania ich reakcji, a potem jakby zachęcamy, jeżeli ktoś chce, to może się podzielić tym, co trudnego mu się tam pojawia w głowie, co myśli na ten temat, więc niektórzy zaczynają coś mówić, reszta słucha. I po takich spotkaniach zazwyczaj pracownicy nie mają potrzeby wsparcia indywidualnego. Bo to, co ludzi najbardziej szarpie, to, że ja nie wiem, czy to, co czuję, jest normalne, jak ja sobie mam z tym poradzić, czy ja nie zwariowałem w tej sytuacji, czyli utrata kontroli. A jak my ich trochę tam podpowiemy im, to normalne, to bardzo mało ludzi dzwoni po pomoc indywidualną. Jak już dzwonią, to tak jak wspomniałam, te osoby, które wcześniej miały trudne przeżycia i ta sytuacja jakoś to przypomina, uruchamia z powrotem emocje. I interwencje w związku z tym zazwyczaj są krótkie. Długotrwałe interwencje, za które firmy płacą, to najczęściej są sytuacje, kiedy rodzice stracili dzieci. Jest pracownik, który jest w żałobie oczywistej, jest to jedna z najtrudniejszych sytuacji w życiu i wtedy firmy czasami płacą nawet za cały rok interwencji.
No i jak to rozumieć? Wtedy to się kwalifikuje na interwencję, a nie na przykład na, nie wiem, psychoterapię pacjenta konkretnego już, klienta, prawda?
Psychoterapia jest sztuką polegającą na tym, że kogoś leczymy. A interwencja nie jest leczeniem. O interwencji mówimy wtedy, kiedy ktoś nie jest zaburzony, ale nie może sobie poradzić z jakąś sytuacją albo zaadaptować się do tej sytuacji. No i na to polega żałoba, tak? Ale żałoba nie jest chorobą, tak? Żałoba nie jest chorobą, jest to naturalny proces, ale ponieważ my tak mało w społeczeństwie o żałobie mówimy, to ludzie to przeżywają samemu i nie wiedzą, czy to jest normalne, że ja rozmawiam z tym moim zmarłym, czy to jest normalne, że ja sobie układam poduszkę w łóżku, która wygląda jak człowiek i się do niej przytulam i myślę, że to jest mój zmarły partner. No ludzie po prostu o tym nie mówią.
Tak, ale to bardzo subtelny poziom, bo jeżeli wyobrazimy sobie tak statystycznie, to weźmiemy pod uwagę, że ludzie w takim, no, znajdujący się w pewnego rodzaju kryzysie, na przykład jeżeli mówisz o żałobie, idą do psychologa, psychoterapeuty na swoją terapię, nie dlatego, że się leczą się z pewnego stanu, to znaczy pomagają sobie. Chyba to kryterium leczenia nie jest aż takie jednoznaczne tutaj. A tutaj mówimy o interwencji, czyli no my nie chodzimy, prawda, na interwencję.
No ale właśnie dlatego jakby... Powiem, nie do końca tak jest. Po prostu ludzie idą do psychoterapeuty, bo oni nie wiedzą, że jest różnica między psychoterapią a interwencją. Nie? Psychoterapia jest jednak procesem, w którym człowiek musi coś zmienić w swoich nawykach. Bardzo często osobowość się człowieka zmienia po psychoterapii, że tam jest coś, co jest
więcej
nieadaptujące. Tak, tak. To jest, psychoterapia jest wtedy, kiedy człowiek cierpi, jest nieszczęśliwy w ogóle w swoim życiu i wie, że jeżeli czegoś nie zmieni w sobie, to dalej będzie cierpieć. Tak, po to idę na psychoterapię i to jest proces leczenia. Interwencja polega na tym, że ja cierpię, bo nie mogę się pogodzić z jakąś sytuacją, ale ja nie jestem uszkodzony, tak? Nie jestem broken, nie muszę w sobie nic zmieniać, tylko no, pewne rzeczy trzeba przeformułować może, tak? Nauczyć się nowych nawyków, jak sobie mam radzić bez jakiejś bliskiej osoby, tak? To trochę jest inna jakość.
No ja,
Więc ludzie najczęściej nie wiedzą po prostu, jaka jest różnica w takiej pracy interwencyjnej, gdzie my pomagamy komuś po prostu wstać i iść. A w psychoterapii ktoś po prostu jakby doświadcza zmiany dłużej.
Tak, wyobrażam sobie też, że to jest jakby bardziej satysfakcjonujące niż niejednokrotnie efekt psychoterapeutyczny,
aha,
tak? Bo jesteście w stanie... No właśnie, to za chwilę przejdę do ciebie w takim bardziej osobistym kontekście, no bo nie bez przyczyny się taki, a nie inny zawód wybiera, czy obszar. Natomiast ponieważ my rozmawiamy teraz na płaszczyźnie bardziej takiej, no powiedzmy, korporacyjno-biurowej, ale rozumiem, że indywidualnie, jeżeli ktoś nas słucha i sobie dzisiaj pomyśli, no tak, czyli ja poszedłem, nie wiem, do psychologa, a ja powinien pójść... No, na interwencję? Jak to rozumieć? No
bo do interwenta kryzysowego.
Jest ktoś taki?
Tak, jest coś takiego jak interwent kryzysowy. Można zrobić studia z interwencji kryzysowej, nawet certyfikację można w Polsce zrobić, chociaż to ma akurat niewiele osób i to jest zupełnie inna specjalizacja niż psychoterapia.
Jeszcze trzeba mieć świadomość, że się idzie do takiego kogoś w sprawach takich, rozumiem...
Nagłych.
Bardziej ogarnialnych, nagłych.
Tak. No wiesz co, ja myślę sobie, że koniec końców to ci nie zaszkodzi, jak pójdziesz do psychoterapeuty też i psychoterapeuci.
No nie, ale to jednak jakby inna dziedzina trochę, tak? Dlatego pojawia trochę się coś tak, zupełnie nowego społecznie.
Ja trochę mówię, że w psychoterapii trochę jest tak, że tam cię rozkopią. Dostaniesz diagnozę, zrobisz jakieś testy, wyjdzie ci coś, jakaś
jest
skala.
Co robić,
nie?
Generalnie.
Tutaj tak, tutaj za mało, tu za dużo, to nad czym popracujemy, na co się pani decyduje, naprawiamy, tak? W interwencji raczej to jest tak, że jest problem i nurkujemy w to, jak sobie ktoś z tym problemem do tej pory radził. Na przykład podam taką trudną rzecz. Czasami w firmach okazuje się, że ktoś doświadczył przemocy seksualnej dużo wcześniej, bo ktoś się bał mówić, nie chciał korzystać z procedur tych antyharassmentowych w organizacji, więc się dowiadujemy, że ktoś doświadczył przemocy seksualnej 3 miesiące temu, 3 tygodnie temu. I to są bardzo wrażliwe rozmowy, więc ja nie namawiam do od razu wskakiwania w ratowanie, bo ja myślę, co jest dobre dla kogoś. Tak? Zawsze uważam, że w tych sytuacjach to jest oblig, żeby się skontaktować z interwentami kryzysowymi, którzy dadzą instrukcję, jak rozmawiać ze sobą po przemocy seksualnej. Natomiast pierwsza rzecz jest taka, że pytamy, jak tej osobie się udało do dzisiaj przetrwać. Tak? To się zdarzyło jakiś czas temu, ona jakoś, zazwyczaj ludzie jednak przychodzą do pracy. Może po nich niewiele być widać, czyli coś robią, że im się udaje ukryć to, nie mieć objawów żadnych widocznych. To jaki wniosek wyciągamy, że ta osoba ma jakieś zasoby, że sobie z tym radziła. Może jeżeli sprawca jest z tego samego zespołu, może jakoś go omija, może się dowiaduje pokątnie, kiedy go nie będzie w pracy i wtedy przychodzi, jeżeli wszyscy są na zdalnym. Ma jakieś swoje strategie przetrwania.
To nadal jest praca dla was wtedy?
Jest, bo jednak to jest unikanie i tam się coś wydarzyło. Nie? Jest sprawca, który nie poniósł konsekwencji. Oczywiście to jest zawsze decyzja osoby, która doświadczyła przemocy, co ona chce dalej z tym robić, chociaż w Polsce prawo jest takie, że każdy, kto się dowiedział o przemocy seksualnej, powinien to zgłaszać.
No tak.
Tu nie chcę mówić
Na papierze tak jest,
a w rzeczywistości można komuś ogromną krzywdę zrobić, więc my to zostawiamy jednak do decyzji osoby, która doświadczyła przemocy seksualnej. No ale do czego zmierzam? Że my pracujemy wtedy na zasobach, nie na patologii, tak? Tylko najpierw pytamy o to, jak sobie człowiek z tym radził do tej pory. Żeby też ta osoba, która doświadczyła, ale to może być przemoc emocjonalna w pracy, to może być jakiś mobbing, to może być jakaś inna forma przemocy domowej. Często osoby, które się na tranzycję decydują, one doświadczają przemocy ze strony członków rodziny też i organizacje też chcą wiedzieć, jak wspierać taką osobę, więc trochę z interwentem będzie tak, że interwent pracuje na tych mocnych rzeczach, żeby ktoś powtarzał to, co tej osobie pomaga. A jeżeli coś nie pomaga, to żeby odpuścić.
A jak coś wyjdzie pod tym? Tutaj już znowu tą psychoterapeutyczną. Ja chciałam bardzo jakby to rozgraniczyć, bo domyślam się, że to też nie jest łatwe, bo coś może się wydawać taką interwencją kryzysową prostą, taką standardową dla was, a nagle pod tym...
Jest.
Okazuje się, że to jest tylko objaw czegoś znacznie większego, prawda? Jak to rozróżniacie, czy potem oddajecie pole?
Tak, oddajemy wtedy pole, bo jakby jeżeli ktoś jest po jakiejś sytuacji bardzo trudnej i on jest w jakimś ostrym stresie, nie radzi sobie, to my najpierw tą osobę troszkę musimy podnieść, tak, żeby ona jakby zobaczyła, że ma jednak jakieś swoje moce, sprawczość, że to, co robi na co dzień, jakoś pomaga. I jak ta osoba jest troszkę wzmocniona, a my widzimy, że W ogóle na taką długoterminową traumę są narażone osoby, które mają pewien rys. To są pesymiści, to są osoby ze skłonnością do depresji, z niskim zaufaniem do ludzi, więc nie proszą o pomoc. Czasami to są tak zwane osobowości zależne. No więc jak się okaże w trakcie interwencji, że ta osoba ma tam grubo coś jeszcze, tak, że tam jest więcej rzeczy, to my kończymy interwencję w tym momencie, że wiemy, że ta osoba, nie wiem, pójdzie do domu, zrobi sobie posiłek, zdejmie piżamę rano i założy ciuchy przed komputer, tak, że będzie funkcjonowała w miarę normalnie. Więc ona może być już gotowa na to, żeby się skonfrontować może z psychoterapeutą. Ale to już jakby trochę leży w rękach interwenta, w którym momencie on uzna, że ta osoba po pierwsze powinna dostać jakąś diagnozę, a po drugie, że jest gotowa, żeby troszkę się przyjrzeć tym niewygodnym rzeczom. Bo psychoterapia to nie jest głaskanie ludzi po głowie, to jest czasami...
Większa rozruba.
Większa rozruba, tak? Większy dyskomfort czasami.
No dobrze, i rozumiem, że dlatego nie wybrałaś ścieżki akurat w psychoterapię, nie poszłaś, tylko poszłaś w interwencję kryzysową, no nie bez przyczyny. Jak to się wybierało? No to przepraszam cię, ale wróćmy do tego momentu, bo ja akurat nigdy cię o to nie pytałam, a to jest bardzo interesujące, bo nie bez przyczyny się nie idzie, znaczy nie poszerza się tego pola właśnie o psychoterapię. Wydawałoby się, że to jest interwencja, a potem, prawda, rozmiękcza się ten grunt, a u ciebie tak nie poszło.
U mnie było odwrotnie, bo ja zaczęłam szkołę od szkół psychoterapii.
Tak,
ja
pamiętam,
miałam taki plan, że ja
poznawczo-behawioralnie tam
działałaś. Tak, wcześniej jeszcze
integratywna. To też konkretnie, nie?
Tak,
to też narzędziowo.
Tak, też narzędziowo. I to jest to był dla mnie trochę słaby punkt taki, że jest taka narzędziówka, że ja mam protokół. Nie? Żeby zaliczyć w ogóle studia, to trzeba udowodnić, że ty zgodnie z protokołem wszystko zrobiłaś. Ale nie ma takich klientów w psychoterapii, którzy przychodzą z depresją, z fobią, zastosujemy jakiś model. Nie? Tu przychodzi człowiek, który przychodzi najczęściej, bo ma jakiś kryzys życiowy, bo nie wie, czy się z kimś rozstać. Dzieci w domu wrzeszczą, nie mogę się zregenerować. W pracy agile'a wprowadzają, jestem w wiecznym stresie. I do tego jeszcze dochodzi jakaś świadomość, że wybory moje życiowe nie należały do mnie, tak? Że robiłam to, żeby zadowolić rodziców czy kogokolwiek. Nie? I człowiek przychodzi naprawdę z bardzo kompleksową...
Wszystkie obszary.
Wszystkie obszary. No i teraz, który ten z tego CBT-u protokół wybrać do tej osoby, nie? Więc jak generalnie ja uznałam w trakcie studiów, że to mnie troszkę ogranicza. To była jedna rzecz, a druga sobie uświadomiłam, a jestem mamą samodzielnie wychowującą dzieci, że jak ja bym chciała mieć swój gabinet, to znaczy, że najczęściej popołudniami, nie? Dzieci wracają ze szkoły, a mamy nie ma, bo siedzi z pacjentami.
Bez
nie? Więc ja stwierdziłam, że okej, nie, jakby nie. Natomiast, no a potem poszłam do ratownictwa medycznego i tam generalnie jest...
Bez przyczyny tak, też, tak?
Jest, tak.
Nie, bo to masz taki rys bardzo, powiedziałabym, niestandardowy, nie? Tak?
Bardzo. Ale powiem tak, że to raczej było przypadek, bo miałam studenta, który był ratownikiem medycznym, się mnie spytał, czy zrobię szkolenia jakieś z radzenia sobie ze stresem, no i zostałam w ratownictwie 10 lat i rzeczywiście to jest wątek łączący ratownictwo i interwencję rzeczywiście. I to jest taki wątek, w którym wchodzisz, robisz, trochę też bardziej dyrektywnie niż w psychoterapii.
Jesteś strażakiem trochę.
I tak, trochę gasisz pożar i od razu widzisz skutek.
No, teraz bardzo to jest...
A w psychoterapii jest trochę tak, że nie wiesz, jaki będzie
powołany,
ten skutek.
Tak?
Nie? Nie wiesz, że ten klient jakby zrobi między sesjami to, co powinien dla siebie zrobić, to, co było ustalone z psychoterapeutą. Trochę to jest jakby...
To nie jest tak frustrujące, rozumiem, tak? Tej interwencji.
Tak. I powiem ci, że kiedyś się rozmawiałam z takim psychologiem, który pracował jako policjant i też jako interwent, a potem poszedł na emeryturę, wiadomo, w młodym wieku i zajmuje się teraz psychoterapią i ja mówię, no i jakby w czym ci było lepiej, nie? I on tak nieśmiało powiedział, że interwencja dawała więcej satysfakcji.
No tak, bo nie dajesz tak dużo siebie, to znaczy nie płacisz, rozumiem... za znaczy, jakieś wiesz, konsekwencje
trochę
planowane.
Płacisz, nie? Bo jednak jak się siedzi przy kimś, kto rozpacza po stracie dziecka, to trudno tego nie czuć, tych emocji. I to jest jakiś koszt, ale też jest, bym powiedziała, taki wtórny zysk, bo człowiek po prostu ceni to, co ma po takich sytuacjach. Natomiast też to, że od razu się człowieka takiego wzmocnionego widzi. Nie? Jak ja gadałam z tym Darkiem, on się zajmował głównie negocjacjami z osobami w kryzysie samobójczym, no to ratujesz komuś życie. That's it. Dzisiaj. Nie? I dzisiaj ta osoba żyje i dzisiaj ta osoba może jeszcze ma ulgę, że tego kroku z tego budynku nie zrobiła i ci od razu dziękuję. A w psychoterapii to, nie wiem, może efekt będzie za rok, może za dwa, za cztery, nie? Więc rzeczywiście jest tak, że nagroda w tej pracy interwencyjnej jest szybsza.
No i jakby nie ma tego, rozumiem, tej kategorii też, że jakby robota bez sensu, tak? Bo tam myślę, że w psychoterapii to znacznie więcej przypadków,
no wiesz,
to
czasami,
krew w piach czasem.
Czasami prawda? Bywa, szczególnie jak się właśnie z osobami doznającymi przemocy pracuje i one są w takiej bezradności.
Ofiarami przemocy, tak?
Tak, tak, tak. Znaczy my nie, właśnie powiedziałam, nie osoba doznająca
przemocy. No właśnie, ofiara nie z ofiarami nie przemocy. Tak, no właśnie.
Tak, a propos poprawności językowej, więc tam czasami może być frustracja. Albo nawet jak się pracuje z rodzicami, jeden rodzic jest bardzo pro, a drugi jest tak zwany oporujący, czy nie widzi swojej odpowiedzialności za coś, no to też może być frustracja, bo wie, że w tej rodzinie może się dobrze nie zadzieć z powodu tego jednego rodzica. Także różnie, ale większość sytuacji jest satysfakcjonująca.
Ty potrzebujesz jakiegoś rozładowania tego pola energetycznego, które dostajesz, no bo to jest praca na adrenalinie. Znaczy ja odbiegam teraz od pracy z klientami korporacyjnymi, bo rozumiem, że tam chociaż też prawdopodobnie. Natomiast czy ty masz potrzebę, bo jest jakaś pewna kumulacja tego wszystkiego. Jest czy nie ma? Czy potrzebujesz to odreagować, czy to jest pewien jakby... No, trzeba być jakoś zbudowanym, żeby mieć takie predyspozycje, to jest jasne, nie?
Wiesz co, ja na ten moment nie pracuję w gabinecie jako interwencjonalny kryzysowy. Ja prowadzę firmę, ja robię szkolenia, czasami są interwencje na poziomie organizacji, czyli mam do czynienia z menedżerami, z zespołami.
Działasz pośrednio w pewnym sensie, tak?
W pewnym sensie pośrednio, ale też inaczej jest, jak my pracujemy z ludźmi, którzy stracili kolegę w zespole, tak? Mógł być fajny ekstra, ale to jest jednak kolega z zespołu. Tamtych połączeń emocjonalnych jest mniej. I nawet to jest dosyć ciekawe, bo jak do nas dzwonią firmy i mówią, że musicie przyjechać, bo tutaj człowiek umarł i wszyscy są tacy roztrzęsieni. Ja mówię, a kiedy dostali tą informację? Dzisiaj. Ja mówię, a czego wy się spodziewacie? Że będą jak roboty, nie? Że dostaliśmy wiadomość, że kolega umarł i sobie pójdziemy tam klepać w klawiaturę. Ja mówię, przecież to jest normalne, co się dzieje z tymi ludźmi. I potem jak my robimy interwencje, to też mówimy ludziom i to jest taki paradoks, że wy możecie się szybciej poczuć lepiej niż zakładaliście. I wtedy się pojawia poczucie winy, że ja już, no, nie ma chłopa, nie? Jakby był pogrzeb, no przykro, będziemy tęsknić, ale tydzień, dwa i nagle w ogóle, no jakieś zdjęcie ktoś zobaczy, przeglądając komórkę, trochę pożałuje, ale to jest inny rodzaj żałoby niż jak traci się członka rodziny. Więc ja też nie mam takich bardzo trudnych teraz rozmów, no bo ci ludzie sobie uświadamiają, że no jednak to jest praca, nie? I nawet jak się kogoś lubiło bardzo i zostawia to jakąś ranę w duszy czy na sercu, jakkolwiek sobie tego nie nazwiemy, no to jednak to są koledzy, koleżanki z pracy.
To jest praca na całe życie, nie? Można z tego wyjść, w sensie przestać zająć się czymś innym nagle.
Wiesz co, no to jest tak, taka...
To jest jak służba, nie?
Trochę jest.
Tak, pogotowie ratunkowe.
Ale powiem ci też, ja czasami nawet jak z młodymi interwentami rozmawiam, nie, to oni są tacy podjarani, że po pierwsze wiemy, co się u ludzi dzieje, ale to dotyczy też psychoterapeutów, nie? Że my jednak jesteśmy jakoś pozasłaniani rolami, wiesz, no, nie wchodzimy z całą swoją osobowością autentycznie w relacje, tylko jakiś kawałek pokazujemy.
No to jest
w pracy...
pozytywny potencjał tego, tak? Ale bezpiecznik.
Nie, mówię o normalnych relacjach. A potem pracujesz jako psycholog, psychoterapeuta, interwent i się okazuje, że ty tam nurkujesz w rzeczy, o których ludzie się normalnie nie przyznają. I to jest fajne, że ludzie chcą się dzielić, bo jakby no nadaje to jakiegoś znaczenia w życiu, ale też człowiek odkrywa jakieś fascynujące tajemnice o ludzkim umyśle, jak ludzie myślą w ogóle, jak sobie potrafią coś zinterpretować, co wiesz, nie mieści się w głowie, że można jakoś myśleć o jakiejś sytuacji. Więc to jest taka praca, w której poszerzasz swoje poznanie, bym powiedziała, o ludziach. Więc to jest bardzo nagradzające. A jak się pracuje jako interwent, no to jeszcze masz tą nagrodę, że ktoś ulgę poczuł, że coś zrozumiał, nie? Że on już wie, co zrobić, wstaje i idzie. Nie? Więc to takie mobilizowanie ludzi ogromną satysfakcję
ale
daje.
Ale rodzi się też potrzeba takiej gratyfikacji, to nie jest taki mechanizm.
Ej, no nie pracuje się za nic, nie? Jakby no coś właśnie, musicie nie? w swojej pracy nagradzać.
Czyli pracuje, no? Czyli jest, znaczy nie da się z tego po prostu tak sobie, nie wiem, przeskoczyć do końca?
Przeskoczyć gdzie?
No w jakiś jakby obszar zupełnie inny zawodowy, nie?
Albo tęskni się za tym, wiesz? Tęskni się za tym. Ja nawet, wiesz, zrezygnowałam z pracy jakiś czas temu w ratownictwie, to cały czas nawet do tego tęsknię, nie? I tam krwawo czasami było, a i tak sobie myślę, ach, tam.
No bo są emocje niewspółmierne, nie?
Tak, tak.
Cokolwiek inne.
Tak, natomiast no troszkę tak jest. Nawet rozmawiałyśmy tutaj przed nagraniem, że tam siedzę w tej Afryce od czasu do czasu.
No
i tam taka furka mi się otworzyła, nie wiem, czy ona jeszcze jest otwarta, żeby pracować z organizacją, która wspiera mężczyzny, przepraszam, kobiety i czasami też mężczyzn i dzieci po przemocy fizycznej i seksualnej. I ja sobie tak pomyślałam, ja tego tematu unikałam. Znaczy, jak ktoś przychodzi z takim problemem, to oczywiście rozmawiam, natomiast to nie jest tak, że ja się specjalizuję w przemocy seksualnej. Ale tak jak sobie o tym pomyślałam, sobie myślę, to jest gruba rzecz. I, bo dużo ludzi się po prostu boi tego robić też. No i też się czuję takie... Raz, że bycie potrzebnym, ale dwa, że się naprawdę dotyka czegoś bardzo trudnego i że można w tym bardzo trudnym, najtrudniejszym komuś pomóc. To jest nagradzające, co tu gadać.
No, pomyślałam sobie tak przed chwilą, że to też ocalające. No, nie będziemy w wątku Afryki tutaj Państwu otwierać, bo to byśmy nie skończyli, ale obiecujemy, że kiedyś go otworzymy. Natomiast w kontekście realiów i tego, co się dzieje i potrzeb i no, mnóstwa problemów, to paradoksalnie praca interwenta akurat tam jest ocalająca w pewnym sensie, bo no możesz się tam realizować, tak? W tym kawałku, tak? To jest właśnie, znaczy to się kończy w tym momencie, kiedy już tam dalej się niewiele da zrobić, podejrzewam też, nie? Albo nie ma środków, nie ma narzędzi.
No, to w ogóle, to trochę jest tak jakby zaczynaniem rzeczy od nowa, bo my tu już mamy jakieś standardy osiągnięte w Europie.
Struktury, cokolwiek.
Tak, mamy struktury, mamy zalecenia międzynarodowe, przecież kto powie, WHO coś wymyśliło, to musimy się do tego zaadaptować. A musimy? Nie musimy, chcemy. Na tym polega cywilizacja europejska, że jak ktoś nam mówi, że coś jest dobre, to my sobie myślimy, to my chcemy dobrze ludziom zrobić. To będziemy się zajmowali wypaleniem zawodowym w organizacjach, są jakieś standardy opieki nad uchodźcami wojennymi. Chcemy to zrobić.
Które jak tam
wyobrażam sobie... wypalenie zawodowe i już widzę, że jakąś miałeś swoją reakcję. Tak.
Nie, bo wyobrażam sobie tak, takie, to jest taki obszar wysublimowany. Wyobrażam sobie ciebie, która jakby opuszcza tę Europę, jedzie tam i teraz myśli sobie o wypaleniu zawodowym. O właśnie różnorodności, o kryzysach, interwencji w organizacjach. Znaczy, to wyrównuje horyzont chyba dość mocno.
Wiesz co, mi nie wyrównało. Ja po prostu zaczęłam bardzo doceniać to, skąd ja jestem. Bo my tu sobie lubimy ponarzekać, jak jest źle, na służbę zdrowia, na politykę, na organizację, ale my mamy... Dzięki doświadczeniu socjalizmu bardzo wysokie oczekiwania ze strony pracowników, związków zawodowych. Nie ma miętkiej gry tutaj, jak się zatrudnia ludzi. Tak? Trzeba się dostosować pod wiele praw. I my jakby tak w tym już osiedliśmy, że teraz tylko podnosimy standardy, łącznie z tym, że w niektórych firmach psychologowie są zatrudniani i siedzą i przyjmują w swoim gabinecie w organizacji. Tak? Więc możemy sobie, już nie mówiąc o tym, że przyjdzie masażysta do organizacji. A ja jestem, czasami jak już jestem w tej Afryce, to oni tam w ogóle nie myślą o wypaleniu zawodowym. Oni myślą o tym, żeby nie stracić pracy.
No tak.
Bo ja tam trochę mam tych pieniążków, żeby kupić ryż i fasolę, żeby rodziny wykarmić. I dla nich to jest w ogóle nie do pomyślenia, że można jakoś powiedzieć, co się myśli przełożonemu. Więc to zmienia trochę perspektywę, ale nie, że mi się jakiś balans włącza, tylko że sobie myślę, jak to jest cudownie być jednak urodzonym w Europie. Nie myślę o tym,
czy to nie jest na zasadzie, tu przeginamy, tylko nie tu jest okej i dobrze, że tutaj mam, ta moja lina, że zawieszona uważam. Jest tutaj.
Znaczy, jakby oczywiście gdzieś tam przeginamy i jest jakaś czarna strona psychologii. To, że się za dużo diagnoz czasami stawia, że coś, co wcale nie jest patologią, ale jak pójdziesz, zrobisz teścik i coś wyjdzie tam na granicy, to ci powiedzą, że masz coś, tak, a tam może dałoby się żyć z tym, z jakąś neuroróżnorodnością albo nawet z umiarkowaną depresją, tak, że nie trzeba od razu lecieć na tabletki i w psychoterapię, że można behawioralnie różne rzeczy wyprostować. Więc czasami przeginamy, to takie jest moje zdanie, to teraz to coś pewnie kij w mrowisko znowu wkładam, ale tak czy siak uważam, że to, że my się tak socjalnie sobą zajmujemy w Europie i że podnosimy standardy, to uważam, że jest super.
Znaczy nie, no uśmiechnęłam się, bo kontekst jest wszystkim, tak? I przykład dla specjalisty do spraw różnorodności, albo nie wiem, specjalisty w zakresie ADHD, który pojechałby sobie tam, no to rozłożyłby ręce, spakował się z powrotem i wrócił raczej, bo nie ma sensu zaczynać. Nie?
Raczej by tak było.
No, a w przypadku interwenta, no to jest właściwie setki pożarów do gaszenia, tak? I jakby wszystko ma sens, nie? Jakby
to
inne sensy, inny kontekst to zupełnie,
prawda.
Nie?
Więc to prawda.
Jest to zawód uniwersalny, ktoś by powiedział, tak?
Tak, szczególnie jeżeli chodzi o interwencje tam, bo w Afryce sporo się już zaczęło mówić o depresji, o kryzysach samobójczych, więc tam jakoś powoli coś zaczynają robić po swojemu. Ale jeżeli chodzi o takie przemocowe wątki, konieczność ucieczki z domu, szukania jakiegoś schronienia, no to co jest oczywiste, nie? Więc tam rzeczywiście prędzej ludzie z interwencji skorzystają w takiej sytuacji niż z psychoterapii.
To wracając z Afryki, bo jakby Afryka tu nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o platformę Mental Health Helpline, MHH, tak wolimy. I można cię, znaczy cię, można ciebie też oczywiście, bo jesteś na stronie, można cię zobaczyć jako osobę współzałożycielską i pod twoim skrzydłem to działa, ale można cię tam także interwencyjnie spotkać, być klientem?
Tak, nasi klienci, którzy korzystają z Mental Health Helpline, jeżeli zgłaszają jakieś sytuacje, które my zdiagnozujemy, że to jest interwencja, czyli jak już w ogóle zadzwonią do nas, to mamy przeszkolonych pracowników, którzy są w stanie odróżnić, czy to jest na pomoc indywidualną i wtedy można się po prostu wybrać do psychoterapeuty na konsultację, zdiagnozować. Dużo tych telefonów zresztą jest takich krótkoterminowych, czy tych spotkań, że ktoś jest w jakimś stresie i nie wie, jak sobie radzić. Sam nie każdy, kto przyjdzie na platformę, na helpline, zostaje w psychoterapii. Natomiast jeżeli nasi konsultanci, tylko powiedziałam, serwis, odbiera telefon i tam się okazuje, że wydarzyło się coś, co troszkę czuć rozlanym problemem, czyli tam będzie zespół zaangażowany w to, że trzeba pomóc od takiej strony komunikacyjnej, wzmocnić menedżera, to wtedy mówimy, to nie jest na wsparcie indywidualne, to jest na wsparcie też grupowe i wtedy jest to przekierowywane do mnie albo do mojego zespołu.
Interwent kryzysowy, o którym bardzo mało się mówi. Myśmy dzisiaj tylko chwilę porozmawiały, ale faktycznie jest taka osoba i warto to wiedzieć, tak? Że niekoniecznie trzeba kopać od razu cały kanał. Można sobie jakby wybrać jedną cząstkę i się nią zająć. Małgorzata Wypych była dzisiaj z nami. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Doktor Małgorzata Wypych, oczywiście.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.